Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Urszula Tomalak, doradca noszenia dzieci, instruktorka huśtańca. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj gościć. Dziękuję pięknie.
Pani Urszulo, co łączy taniec i chusty?
Mama. Taniec i chusty połączyła mama. Po prostu kobieta, która postanowiła nie zwariować w macierzyństwie i zrobić coś więcej niż zmieniać pieluchy. Chusta i taniec łączy to, że dzieciątko zawiązane w chuście jest u mamy bezpieczne, a mama robi coś dla siebie i tańczy.
Czyli tańczy z dzieckiem, nosząc je w chuście.
Bo w nosidełku miękkim, bo to też jest opcja.
To czym różni się ta chusta od nosidełka miękkiego?
Chusta, jest wiązana. Jest kawałkiem materiału, odpowiednio splecionym, utkanym. A nosidło jest uszyte. O tak, i to jest taka najważniejsza różnica. Różne są typy nosideł, ale to jest jakby taka największa różnica.
To chustonoszenie to nie jest żadne nowum. Mam wrażenie, że to jest taki powrót do korzeni, że mamy noszą dzieci w chustach i robią to coraz chętniej, coraz śmielej, coraz odważniej. Można mówić o pewnym renesansie tego chustonoszenia.
Myślę, że tak. Jak najbardziej można powiedzieć o renesansie chustonoszenia. Na pewno jest ono teraz na inną skalę i w inny sposób. Z inną higieną też podchodzimy do tego. Ale tak, tak jak pani mówi, chustonoszenie kulturowo jest z nami od początku. Nawet jeżeli nie było to dzieci noszone w chustach, to dziecko jest noszone zawsze. Mama, żeby się przemieszczać ze swoim dzieciaczkiem, musiała coś wymyślić, żeby nie spowalniać swojego plemienia. No bo jednak jak koczowaliśmy jako pierwsi ludzie, no to musieliśmy wymyślić jakiś sposób sprawnego przemieszczania się. No i po prostu te dzieciaczki były przywiązywane w najróżniejszych formach. Następnie oczywiście duża potrzeba chusty na wsiach, w momentach, w których mamy po prostu pracowały od początku i te dzieciaczki im towarzyszyły, no to już taki duży przeskok historyczny, ale moja babcia mi opowiadała, że ona pamięta, jak po prostu obserwowała te matki z dzieciaczkami zawiązanymi na plecach, no i dawajże do pola. No także to chustonoszenie jest z nami długo. Ono zostało wyparte. Zresztą trochę podobna historia jak z karmieniem piersią. Też w jakiś sposób zostało wyparte przez chwilę na mieszankę. Podobnie się stało z chustami. Zostały wyparte przez wózki. Ale widzę, że i tu jest powrót do takiego bardziej naturalnego podejścia.
No z czego to wynika, jak pani myśli?
Oj, z wielu czynników. Na pewno zmienia się sposób, w jaki szkolimy i położnych, i w jaki sposób my, kobiety, nabieramy świadomości macierzyńskiej. Trochę kulturowo odbijamy się też od takiego przekonania, że wszystko, co jest nam narzucone, jest lepsze. Zaczynamy bardziej wierzyć w swoją intuicję. Zmienił się też system. System to nie jest dobre słowo, ale zmienił się sposób, w jaki wspieramy mamy. Kiedyś byliśmy wielopokoleniowi, tworzyliśmy wioski, potem zrobiliśmy się tacy bardzo samodzielni. No i to się odbiło i widać, że potrzebujemy tej pomocy, więc wracamy do czerpania nie od naszych mam, a od naszych babci. Więc wracamy do korzeni.
Zmienia się też sposób podchodzenia do macierzyństwa, czy do tacierzyństwa. Stawiamy na rodzicielstwo bliskości, na kontakt z naturą, z tym wszystkim, co przez naturę wytworzone, więc być może to jest pewien powód tego renesansu chustonoszenia.
Myślę, że to wszystko się przeplata. Jedno wspomaga drugie. Chusta jest narzędziem. Jakby nie zapominajmy o tym, że to nie jest jakieś magiczne szamaństwo. To jest po prostu narzędzie, które ma pomóc rodzicom. Wózek też jest narzędziem, które ma pomóc. Z tą różnicą, że chusta ma wspierać bliskość. Chusta jest świetnym antydepresantem. Naprawdę bardzo pomaga mamom, ale i tatom zbliżyć się do dzieciaczka i zauważyć dzieciaczkę jako pełnoprawnego członka rodziny, a nie jakąś tam odłożoną, nie chcę powiedzieć kukiełkę, ale jakiś tam odłożony materiał z boku, żeby tam pochuśtać, niech się polula i pójdzie spać. Nie, jakby chusta trochę wprowadza taki element szacunku to dużo powiedziane, ale zauważenia, uważności na tego dzieciaczka.
Już zaczęła pani mówić troszkę o korzyściach z tego chustonoszenia,
tak,
więc
to się przepleta.
Proszę ich więcej, nie tych korzyści. Superlatywów wymienić.
Ja jako doradca noszenia trochę mam takie podejście, że skupiam się na rodzicach. Więc dla mnie chusta przede wszystkim jest elementem wspierającym w nauce macierzyństwa. I to jest dla mnie taka korzyść, że ta chusta potrafi pomóc rodzicom przetrwać najtrudniejszy etap niemowlęctwa, kiedy dzieciątko potrzebuje być bardzo blisko dorosłego, czy to mamy, czy to taty, a czasem nawet rodzeństwo, bo rodzeństwo też chustuje, ale potrzebuje tej bliskości. I chusta to umożliwia, równocześnie zostawiając przestrzeń mamie. Tak jak wspomniałam, my nie jesteśmy już wioskową grupą, my się tworzymy takie wioski, jakieś takie namiastki poprzez to, że się gdzieś te mamy spotykają. No ale jednak mama jest sama w domu, tak jakby tutaj, to jest taki główny model wychowawczy, jaki mamy. Więc proszę sobie wyobrazić, że jak ta mama jest od rana do wieczora z tym dzieckiem i w nocy też, to przydaje się taki moment, gdzie ona może to dzieciątko zawiązać, ono czerpie, co potrzebuje, a mama może wypić gorącą kawę. I to jest taka korzyść, że to pomaga nie zwariować. O tak. Mhm. A korzyści dla dziecka i takie, powiedzmy, bardziej twarde, to są takie, że po prostu chusta pozwala na prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. Pozwala oczywiście też na prawidłowy rozwój emocjonalny. Wspomaga go w taki sposób, że dzieciątko w chuście jest ułożone w sposób naturalny dla siebie. Na niego grawitacja nie działa tak jak na dzieciątko odłożone w wózku na plecach, gdzie jest po prostu rozpłaszczona żabka, tylko dziecko w chuście jest zebrane. Dziecko w chuście czuje się bezpiecznie, czuje się tak jakby leżało na brzuszku i nie tylko może zasnąć, ale może też nabierać ruchowej kondycji, bo dzieciątko w chuście jest aktywne. Więc ono tam może razem z ciałem mamy się poruszać. To nie jest tak, że ono sobie tam siedzi i nic się z nim nie dzieje. Nie, 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 nie. Ono tam nie dość, że jest zabezpieczone poprzez odpowiednie ułożenie, to jeszcze jest dobrze stymulowane. Także no to jest sama korzyść. No.
Poza tym chyba chodzi też o ten kontakt cielesny. Oczywiście. Z matką. To jest niezwykle istotne w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat. W wielu szpitalach wprowadza się taki zwyczaj, że dziecko jest owszem przystawiane matce przez moment do ciała, ale taką funkcję również zaczyna pełnić tata, czyli to kangurowanie już staje się coraz bardziej powszechne. Chodzi właśnie o ten kontakt z ciałem.
Dokładnie, chodzi o kontakt z ciałem, o temperaturę, ale też o całą florę bakteryjną. Więc co ciekawe, nie tylko tatusiowie, ale zachęcam ich bardzo serdecznie, co starsze rodzeństwo również może. W moim przypadku akurat jest niewielka różnica między dzieciakami, ale widać to niesamowicie, jak oni na siebie oddziałują, kiedy właśnie mają ten kontakt skóra do skóry. A kangurowanie od takiej strony psychologicznej to jest bardzo fajny moment dla taty, kiedy on wreszcie sobie uświadamia, że już jest dziecko i że jego rola naprawdę się zaczęła, bo mamom to inaczej przychodzi, ale to kangurowanie to jest zbawienne dla taty, więc jest super sprawa, naprawdę.
Pani Urszulo, jest pani doradcą noszenia i poza wiedzą o odpowiednim wiązaniu daje też pani podstawy rozwoju fizjologicznego dziecka wszystkim chętnym mamom, czy w ogóle rodzicom. To jest chyba niezwykle ważne, dlatego że mam wrażenie, że wciąż, pomimo tego, że stajemy się coraz bardziej świadomi, że chodzimy do szkół rodzenia, że korzystamy ze szkoły dla rodziców, wciąż mamy jakieś zakorzenione, czy też odziedziczone jakieś frazy, czy też stereotypy od naszych rodziców. Typu na przykład do trzeciego miesiąca nie podnosi dziecka do góry, albo przez pierwszy miesiąc trzymaj dziecku skrępowane ręce i nogi, żeby lepiej się postawa wyrobiła. No więc to są takie rzeczy, które wciąż gdzieś funkcjonują w naszej świadomości, z którymi pani jako doradca noszenia musi się zmierzyć.
Jak najbardziej muszę się zmierzyć i zmierzam się chętnie z uśmiechem na twarzy, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że odziedziczyliśmy różne rzeczy po naszych rodzicach, ale to, że my mamy chęć zmiany i chęć robienia lepiej, to też gdzieś jest namiastką od nich, więc oni nie wszystko robili tak bardzo źle. Faktycznie jest tak, że wiele stereotypów funkcjonuje dalej. Tak jak pani na przykład wspomniała tą krępację albo odkładanie dziecka i niech ono sobie zaśnie, niech się wypłacze. O Jezus, to jest dla mnie zupełnie trudny temat, ale na to po prostu nie dyskutuję, tylko próbuję pokazać inny sposób, czyli właśnie nie odłożyć, a zawiązać. O, bo może się tak da. I w ten sposób pokazać. No i tyle. No, nie walczmy, a pokazujmy. O tak.
A kim jest doradca noszenia?
Doradca noszenia to jest taką pierwszą naszą rolą jest to, żeby pokazać, jak prawidłowo to dzieciątko ułożyć, jak odciążyć ręce i uwolnić ręce do robienia innych rzeczy, a dzieciątko mieć zawiązane. Ale równocześnie doradca noszenia to jest też taka osoba, która pojawia się w domu młodych rodziców i która ich ma przede wszystkim wesprzeć. Czy to będzie, że nauczymy się zawiązać jedną chustę, jedno wiązanie, czy to będzie kwestia tego, że przez 2 godziny będę po prostu rozmawiać z mamą, która jest niewysłuchana, to jest moją rolą. Różne są te konsultacje, te spotkania z mamami. Czasami faktycznie to jest świetne spotkanie, wiązanie zawiązaniem, jedna chusta, druga, tutaj jeszcze przymierzymy nosidełko, no po prostu idzie to jak błyskawica, a czasem są to spotkania, w których pokutują właśnie te przekonania. Właśnie mama jest bardzo zestresowana, bo jej dziecko odłożone płacze, no a przecież wszyscy mówią, że ono ma zasnąć samo. I to jest taki moment oswajania mamy i budzenia w niej poczucia, że ona może sama pomyśleć i sama zaufać swojej intuicji. I czasem jest tak, i to są najfajniejsze spotkania, że po takiej konsultacji dostaję wiadomość, że no, nosimy się i ono sobie tak spokojnie śpi, a ja wypiłam kawę, już mi lepiej. No i to jest wygrana po prostu.
A chcący zostać doradcą noszenia, to co trzeba zrobić?
Żeby zostać doradcą noszenia, trzeba skończyć kurs. Jest kilka różnych instytucji, które oferują takie kursy w Polsce. Mam 2 szkoły na myśli, które mogę z czystym sumieniem polecić. Jest Szkoła Noszenia Dzieci Klauwi, którą ja skończyłam. Bardzo pozdrawiam. I jest Akademia Noszenia Dzieci. To są takie 2 instytucje najbardziej działające, znaczy prężnie działające w Polsce. I oni tworzą programy dla osób, które chcą zostać doradcami. To są różne etapy szkolenia. Jest tam szkolenie podstawowe, potem zaawansowane, jest proces certyfikacji. To wszystko zależy po prostu od poziomu zaangażowania doradcy. Każdy doradca po pierwszym stopniu, czyli po tym poziomie podstawowym, jest już na tyle kompetentny, że może wyjść do mamy i taty i ich uczyć wiązania. Albo do dziadków. Bo ja mam też takich, że udało się nauczyć wiązać dziadków.
Ale czy to nie jest tak, pani Urszulo, że pomimo tych chęci rodziców, dziadków, to i tak zdarzają się sytuacje, w których to młoda mama szuka pomocy w internecie i tam uczy się wiązać chusty?
Och, czekałam na to pytanie, naprawdę czekam. Tak. I teraz nie wiem za bardzo, jak pani odpowiedzieć, bo jako doradca noszenia powinnam powiedzieć, proszę tak nie robić, proszę tutaj przyjść do mnie i ja was nauczę. A jako mama powiem tak, mamy, szukajcie, co potrzebujecie, ale w momencie, w którym macie jakiekolwiek wątpliwości, że coś wam nie wychodzi dobrze, to po prostu dawajcie znać. Dlaczego? Bo to jest duża odpowiedzialność, to zawiązane dzieciątko. Żeby ono było zawiązane po prostu poprawnie. W internecie są przecież nasze filmy doradców. My tam pokazujemy, jak to zrobić. Ale kiedy sprawdzicie doradca, to jest to po prostu bezpieczniejsze. Niemniej każda mama po prostu powinna próbować i tyle.
A jeśli słyszy bardzo często wypowiadane takie słowa, nie noś, bo przyzwyczaisz,
to niech odpowie, no już przyzwyczaiłam przez 9 miesięcy w brzuchu.
I tym sposobem zachęca pani do noszenia swoich dzieci w chustach. Do jakiego wieku można to robić?
Aż dziecko ucieknie.
Zacznie chodzić na przykład.
Albo
zacznie mówić.
Albo powie po prostu stanowczo, nie, że nie chce. Przy czym proszę się nie zrażać, bo dzieci 2-letnie, 1,5-roczne mają taki etap, po prostu potrzebują separacji od rodzica. Proszę go wspierać. I wtedy nie chce. Ale potem taki 4-latek przychodzi i mówi, mamo, źle mi, zawiąż mnie. Proszę się wtedy wiązać.
Rozumiem. Trochę o chustach sobie poopowiadałyśmy, to teraz przejdźmy do drugiego powodu naszego spotkania, czyli do tańca. Pani łączy chusty i taniec w jedno. Skąd taki pomysł, żeby te dwie dziedziny, które bardzo pani lubi, połączyć?
Wszystko się wzięło stąd, że w Bielsku-Białej istnieje już taka grupa. Dziewczyny tańczą w chustach. I trochę im pozazdrościłam, że one tam mają z kim tańczyć. Widziałam ich teledysk, który nakręciły do konkursu i Massivo. I sobie pomyślałam, ale dlaczego Kraków nie ma? No, choćby. Akurat z mojej perspektywy przy trzecim dziecku to już była większa swoboda w tym chustonoszeniu, już jakby wprawa po tym kursie doradczym. Pomyślałam, że po prostu to połączę. No i faktycznie z różnymi problemami na początku, ale w końcu udało się stworzyć grupę mam tańczących. No i przy dużym wsparciu miasta Krakowa udało nam się stworzyć nasz własny teledysk. I mamy, i krąży po sieci.
To proszę coś więcej jeszcze o tym tańcu poopowiadać. Jaki to jest taniec, to po pierwsze. A po drugie, wspomniała też pani o tym konkursie, że to on stał się prowodyrem do rozpoczęcia pani działalności.
Więc jeśli chodzi o sam taniec, jak wygląda, to tak naprawdę prowadzimy dwa rodzaje spotkań. Mamy spotkania cykliczne, gdzie uczymy się układów. Najczęściej jest tak, że ja przynoszę jakiś gotowy układ, który wymyślę w domu, choreografię, którą wymyślę w domu, a potem mamy weryfikują bardzo tutaj rzetelnie i sugerują różne zmiany. To jest bardzo przyjemne, bo my to wtedy tworzymy razem. I to jest taka nasza wspólna przestrzeń. Te zajęcia poza tańcem to są też takie zajęcia wsparcia. Tworzymy mini wioskę. My tam się już poznałyśmy. Wiemy, jakie są trudności. Każda mama może przyjść i powiedzieć, co czuje. Żadna jej nie oceni, a po prostu zrozumie. I to jest bardzo fajne. No więc choreografia to jest jedna rzecz. A drugi rodzaj zajęć to są takie warsztaty, które prowadzimy na różnych eventach. I wtedy tworzymy krąg wolnych rąk. I zawiązane z dzieciakami mamy proste takie układziki do tańca w kręgu i tańczymy razem z osobami, które po prostu chcą z nami zatańczyć. To nie muszą być rodzice z zawiązanym dzieckiem. To mogą być rodzice z dwulatkiem, z trzylatkiem. To może być sam sześciolatek, który chce z nami zatańczyć w tym kręgu. Ten krąg jest dla wszystkich, którzy po prostu chcą. Mhm. I tańczymy wtedy w taki sposób. Z kolei zapytała mnie pani o konkurs i Massivo. Kiedyś był to konkurs i faktycznie mamy wysyłały swoje teledyski z zadaną wcześniej choreografią przez organizatorów. W tym momencie organizatorzy postanowili zrobić z tego przegląd. Bardzo słusznie, bo to zdyskwalifikowało takie poczucie, że muszę być lepszą matką. To nas uwolniło, bo my teraz wysyłamy film, oglądamy inne mamy, i jesteśmy w tym razem. I stworzyłyśmy coś razem. I w tym roku było 120 grup, więc policzmy sobie szybko, nawet załóżmy, że w każdej grupie jest po 15 osób, no to jest cała masa. Nie będę tutaj liczyć, żeby nie było, że nie potrafię. Ale to jest po prostu ogrom tych mam tańczących i takie poczucie już nie małej wioseczki, tylko wielkiej wioski międzynarodowej, bo tam są mamy z Meksyku, mamy z Peru, z Holandii, z Niemiec, teraz już dwie grupy z Polski, więc jest po prostu power.
A do jakiej muzyki tańczą mamy?
Do jakiej chcą, do jakiej wybiorą. Na zajęciach zdarzyło mi się tańczyć zarówno latino, jak i na Finkel's Matter. Także można zatańczyć absolutnie wszystko pod warunkiem bezpieczeństwa. I to jest jakby moja rola. I o ile mamy mogą wymyślać swoją choreografię, o tyle ja zawsze jestem strażnikiem bezpieczeństwa. Dbam o to, żeby te ruchy nie wzbudzały niepokoju w dzieciach. I dbam o to, żeby między układami, między ćwiczeniami można było sprawdzić wiązanie. Wiązania chust lubią się rozciągać, zwłaszcza przy dużym ruchu, więc to jest moje zadanie, żeby zadbać o te dzieciaki w tych chustach. Mhm. Zdarza się też tak, że po zajęciach mama zostaje tutaj, dopytuje, że tutaj coś nie wychodzi, jak to lepiej zawiązać. No to też jest moja rola, żeby na tych zajęciach o to zadbać.
Wspomniała pani Urszulo też o funkcji terapeutycznej tych warsztatów tanecznych, które pani prowadzi. Tak sobie myślę, że to jest chyba niezwykła potrzeba współczesnych mam, żeby mieć wokół siebie inne mamy, które doskonale rozumieją ten etap niezwykle ważny w życiu każdej kobiety i będą wsparciem. A w tym bardzo samodzielnym świecie tego wsparcia nam brakuje.
Brakuje tego wsparcia. Ja też mam takie poczucie, że to wsparcie pojawia się tylko jeśli o nie naprawdę bardzo poprosimy, albo tylko jeśli, tak brutalnie mówiąc, za nie zapłacimy i ktoś nas wesprze z zewnątrz. A taka grupa, gdzie są mamy, które cię rozumieją, czasem mogą mieć inne zdanie, ale jednak nie oceniają, to jest coś bezcennego. Ten aspekt terapeutyczny działa w dwie strony, bo ja wspieram mamy tak, jak umiem najlepiej. Najczęściej po prostu mam ze sobą dziecko, które na przykład mi z tej chusty ucieka albo zaczyna płakać i się denerwować. I wtedy mamy widzą, że ktoś, kto jest przeszkolony tutaj, trójka dzieci, doradca noszenia, też sobie nie daje rady. Też ma problem, też jest ciężko. I one się śmieją z tego i dochodzi do nich, że okej, trzeba wyluzować i każdemu z nas to dziecko płacze, każdego z nas czeka dziecko położone na podłodze i krzyczące. Normalna sprawa. A z drugiej strony to jest też dla mnie taki moment, kiedy przychodzę, widzę inne mamy, które wyszły z domu. I to jest dla mnie taki power, że warto się wspierać nawzajem. I jeszcze jeden teraz mi przyszedł do głowy, taki aspekt terapeutyczny, to jest już kwestia samego ruchu i endorfin i po prostu tego, jak działamy hormonalnie w naszym ciałku, że mamy, które się poruszają, rozluźniają się. I pięknie to widać, jak na początku uczymy się choreografii i one są takie spięte, a przy trzecim, czwartym razie te dzieciaki już śpią, bo mamy się rozluźniły, dzieciaki się ukołysały i pojawiają się uśmiechy na twarzach. I to jest taki fajny moment, kiedy to po prostu zaczyna wychodzić.
Czy do pani grupy można się jeszcze zapisać?
Jest nadzieja, że w wakacje powstaną takie dodatkowe grupy. O tak, mamy jedną, która działa przy Dworku Białoprądnickim i na czas wakacji robimy sobie przerwę, ale co tydzień razem ze stowarzyszeniem, z Krakowskim Stowarzyszeniem Noszenia Dzieci, chcielibyśmy zapraszać mamy na otwarte huśtańce, właśnie na kręgi. Zobaczymy, w jakich to wyjdzie terminach, ale chcielibyśmy, żeby były takie wakacyjne pikniki chustowe, żeby można było razem się spotkać i potańczyć. A poza tym ja bym chciała też zaprosić na taki projekt mój i jednego z centrum fitness, bo tam będziemy zapraszać mamy do tańczenia w takich regularnych spotkaniach, żeby na koniec wakacji zrobić pokaz i zatańczyć gdzieś razem i zatańczyć pięknie ubrane i jakąś naszą własną choreografię. Więc jest szansa, że jak mamy będą miały ochotę, to będą dla nich zajęcia.
Gdzie pani szukać?
Proszę mnie szukać głównie na Facebooku pod nazwą Huśtaniec, bo tam funkcjonujemy i jeśli państwo chcą dołączyć do huśtańca, to dokładnie tam trzeba szukać i tam wszystkie informacje będą.
A myślę, że nie trudno będzie panią znaleźć, bo jest pani jedyną instruktorką huśtańca w Krakowie.
Jak najbardziej jedno. I zapraszam bardzo serdecznie.
A zapraszała państwa pani Urszula Tomalak, doradca noszenia dzieci, instruktorka huśtańca, która była dziś moją i państwa gościnią. Pani Urszula, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo pani dziękuję również i bardzo dziękuję państwu. Do widzenia.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.